Polsce jest minuta po godzinie 18. Tu Radio Maryja. Współtworzą je młodzież, dzieci i starsi. Ma wielkie zadania. Prosimy, pamiętajcie, by z serca systematycznie nam pomagać modlitwą i ofiarą.
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Oto ja, służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
A Słowo ciałem się stało
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Módlmy się za naszych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Polećmy Bogu wszystkie intencje Ojca Świętego Jana Pawła II. Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Cztery minuty po godzinie 18.
Niedziela, 8 dzień listopada. Wiadomości. Watykan. Do dramatycznych sytuacji w Ameryce Środkowej, na Bliskim Wschodzie i w Kongu nawiązał dzisiaj w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież przekazał słowa otuchy narodom Ameryki Środkowej dotkniętym skutkami niszczycielskiego huraganu. Po raz kolejny zaapelował o solidarność i pomoc dla ofiar kataklizmu. Ojciec Święty przypomniał potem o starciach zbrojnych w Republice Kongo, podkreślając, iż wywołują one klimat kompletnego braku bezpieczeństwa wśród ludności tego kraju i obracają się także przeciwko Kościołowi katolickiemu. Papież wezwał do zaprzestania starć, przypominając, że przemoc nigdy nie prowadzi do rozwiązań godnych człowieka. Po modlitwie Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego w niedzielę we Włoszech Dnia Badań nad Rakiem. Wyraził solidarność ze wszystkimi ludźmi zaangażowanymi w walkę z chorobą nowotworową. Dzisiaj przed południem Ojciec Święty odwiedził kolejną parafię rzymską. Była to 275. parafia rzymska odwiedzona przez Jana Pawła II od początku jego pontyfikatu. Informacje z kraju. Warszawa. Premier Jerzy Buzek przybył dzisiaj na wspólne posiedzenie władz klubów parlamentarnych AWS i Unii Wolności. Jestem przekonany, że wypracujemy rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez oba ugrupowania koalicyjne, powiedział Buzek dziennikarzom przed wejściem na spotkanie. Premier podkreślił, że koalicji nie grozi rozłam. Mówił, że także przeszłości istniały różnice zdań między AWS i Unią Wolności. Może nie były one tak widoczne jak tym razem, ale one już były. To nie jest nic nadzwyczajnego, uspokajał. Buzek dodał, że nie podzielał emocji związanych z poparciem przez posłów AWS wbrew stanowisku rządu poprawek do ustawy podatkowej. Tego typu emocje, jakie panowały w piątek, nie mogą przeszkodzić tej koalicji i nie przeszkodzą. To nie było głosowanie przeciwko rządowi. Był to wyraz ogromnych przekonań, że jakieś sprawy trzeba załatwić, oświadczył premier. Katowice. Od początku tego roku kopalnie i spółki węglowe sprzedały o ponad 20 milionów ton węgla, mniej niż w ubiegłym roku. Wynika z danych Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego SA w Katowicach. Na rynku krajowym sprzedano około 17 milionów ton węgla mniej. Eksport zmalał o 3 miliony ton. Wśród przyczyn takiej sytuacji wymienia się głównie łagodną zimę i zwiększony w początkach roku import, głównie za wschodniej granicy. Około 7 milionów 300 tysięcy ton węgla zalega na zwałach. Zapasy energetyki wynoszą ponad 5 milionów ton. Jasna Góra. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników kolei z całego kraju uczestniczyło w 15. ogólnopolskiej pielgrzymce kolejarzy na Jasną Górę. Na uroczystości przyjechały delegacje pracowników kolei z Francji, Białorusi, Litwy i Słowacji. Mszę świętą dla kolejarzy i ich rodzin odprawił pod szczytem jasnogórskim metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wocłowski. Wśród gości byli m.in. przewodniczący Solidarności Marian Krzaklewski i minister transportu Eugeniusz Morawski. Podczas nabożeństwa odnowiono akt zawierzenia rodzin kolejarskich opiece Maryi, a także poświęcono sztandary kilku oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Informacje ze świata. Bonn. Kanclerz Schröder zapoczątkował dzisiaj, zgodnie z obietnicami, kampanię walki z bezrobociem, wyrażając poparcie dla opracowanego przez związki zawodowe planu obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 60 lat. Przed planowanym na wtorek exposé Gerharda Schrödera w parlamencie Ministerstwo Finansów potwierdziło przecieki mówiące o hojniejszej niż się spodziewano reformie podatkowej, która na początku będzie finansowana przez zwiększenie deficytu budżetowego. Na koniec wiadomości jeszcze krótko o pogodzie. Jutro we wschodniej połowie kraju będzie pogodnie. Na krańcach zachodnich przewaga zachmurzenia dużego z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 8 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Były to wiadomości Radia Maryja. Dziewięć minut po godzinie 18:00 do Państwa mówi Pan Józef Satława.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szczęść Boże Radio Maryja, szczęść Boże słuchaczom. Proszę Państwa, otóż chcę wszystkich, jak i poprzednio, zaprosić na manifestację do Warszawy, którą organizujemy pracownicy załogi strajkującej w Toruniu, w Tolmiensie. Manifestacja odbędzie się w Warszawie. To jest 10 o godzinie 11 na ulicy Łazienkowskiej przy Torwarze. I tu bym bardzo prosił, bo najbardziej przykre jest to, że z Torunia najmniej osób się zgłasza, jak i z Wrocławka czy z Bydgoszczy. Otóż mamy jeszcze miejsce wolne w autobusie. Jeśli będą chętni tu z Torunia czy z okolic, to serdecznie zapraszamy. O godzinie 6 spotykamy się tu przy Tormieście, przy sklepie zakładowym. Otóż proszę Państwa, jeszcze taka krótka może refleksja na temat tego, co się dzieje. Otóż dowiedzieliśmy się wczoraj, że pan Raśkier, który kupił akcję od Sokołowa i pani Sulikowska od funduszy, i tu proszę zobaczyć, nikt się tym nie interesuje i mówią, że umowa jest dobrze sporządzona. Ci Państwo od razu zrobili wstępną umowę na sprzedaż gruntów tu na ulicy Targowej 2x4. Otóż tak trwanie urządzili, że ledwo kupili akcje, a już całe grunta sprzedają. A zatem można powiedzieć, że tu idzie w grę bardzo duża suma i tu można powiedzieć, że łapówka na pewno odegrała odpowiednią rolę, bo jest to niemożliwe, żeby kupić akcje za 58 miliardów i przypuszczam, że ktoś to sprzeda za grubo wyżej sumę. I nie liczy się ani z pracownikami, ani z nikim. to jest normalnie łapówkarstwo, które w tej chwili można określić dokładnie, że na pewno tak to jest. I uważam, że rząd nawet, gdyby powiedział, bo ma dopiero odpatrzeć tą sprawę, że zostało to wszystko zrobione zgodnie z prawem, niech może głębiej to wniknie. I tu zwracam się do Komisji Krajowej, gdzie również tą sprawę kontroluje, jak i Komisji do Spraw Prywatyzacji przy ministrze, ażeby dokładnie się przyjrzała tej sprawie, bo na zakon został przeinwestowany. Nieprawdą jest, proszę Państwa, jak to wszystkim wymawiają, że u nas zakło pieniędzy obrotowych, że my dołowaliśmy. Tu powstały bardzo, bardzo, i to jeszcze raz mówię, bardzo wysokie przeinwestowanie naszej firmy. A że załoga, proszę Państwa, tu strajkuje już 9 miesiąc, ja się pytam. Pan Jezus umarł na krzyżu. Krzyż oznacza mękę Chrystusa. Czy my również tu w tym mieście, jak i nasz wirowisko prześwięci, mamy krzyże stawiać, żeby udowodnić, że nasze cierpienia już nie mają granic, że ludzie, którzy tu strajkują, są wyczerpani fizycznie, psychicznie, że ich rodziny również, czy w tym kraju nikt tego nie może zrozumieć. Ja już nie będę więcej, proszę Państwa, w tym temacie już mówił, bo człowieka serce boli, jak słyszę, że kraj w większości milczy, rząd udaje, że nie słyszy, a my tu naprawdę walczymy o polski zakład, o polskie miejsca pracy dla własnych rodzin, dla utrzymania miejsc pracy. I tu z góry jeszcze chciałem podziękować naszym ofiarodawcom za wspaniałe dary, gdzie nas pomagają, szczególnie z kraju. Ludzie naprawdę biedni. Naprawdę ludzie biedni nas bardzo pomagają i tu składam serdeczne Bóg zapłać. Serdecznie zapraszam cały kraj, całą ojczyznę do manifestacji w Warszawie 10 o godzinie 11 na ulicy Łazienkowskiej przy Browarze. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszą część rozmów niedokończonych. Dzisiaj w naszym studiu gość z Lublina, pan Henryk Pająk, znany Państwu na pewno z wielu książek, które wyszły spod jego pióra lub redakcji. Pan Henryk Pająk jest m.in. autorem znanej książki Rządy Zbirów, Piąty Rozbiór Polski, Oni się nigdy nie poddali, Strach być Polakiem, Za cieniem cień, Tam za snem, Wolny, Konspiracja Młodzieży Szkolnej 1945-55, Żelazny kontra UB, Zabijałem, aby żyć i jeszcze innych, wielu, wielu innych książek, których mieli Państwo może już okazję, które mieli Państwo okazję czytać. Bardzo prosimy, Panie Henryku, witając bardzo serdecznie w naszym studiu. Najpierw może kilka słów o sobie i o wydawnictwie.
Witam Państwa serdecznie. Jednocześnie pragnę również serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi za umożliwienie wystąpienia przed słuchaczami Radia Maria. Postaram się nie zawieść również w tej dozy zaufania, jaka się za tym kryje. Proszę Państwa, wątkiem naszej dzisiejszej rozmowy jest moja ostatnia książka pod tytułem Piąty rozbiór Polski 1990-2000. Będę się starał trzymać tego wątku zarówno w swoim wstępnym wystąpieniu, jak też i w trakcie naszej rozmowy. Niewątpliwie trzeba tutaj rozpocząć od jakiejś skromnej notki biograficznej. No cóż, ja jestem autorem około 23 pozycji wydawanych poprzednio w wydawnictwach państwowych. Są to przeważnie powieści, batony poezji, a od 1990 roku, kiedy już to było możliwe, zacząłem pisać książki dokumentalne o powojennej konspiracji organizacji GIN, Narodowych Sił Zbrojnych, w walce z powojenną okupacją sowiecką. Pragnę tutaj od razu wyjaśnić istotę możliwości moich publikacji. Mianowicie, kiedy od 1990 roku rozpocząłem, podjąłem próby publikowania tych książek o walkach powojennego podziemia w istniejących wówczas jeszcze wydawnictwach państwowych, przyjmowano maszynopisy moich książek, obiecywano druk i była to oczywista gra na zwłokę, bo potem mi pod byle pretekstem je zwracano. Powstała więc konieczność powołania własnego wydawnictwa. Wydawnictwa, które było taką partyzantką człowieka, który nie znał kuchni edytorskiej, a poza tym musiał jednocześnie zmierzyć się ze wszystkimi wymogami w sensie funkcjonowania firmy wydawniczej. Tak oto założyłem wydawnictwo pod tytułem Retro. Retro, ponieważ większość moich książek była skierowana ku przeszłości. To wydawnictwo jest właściwie wydawnictwem rodzinnym. Niekiedy niektórym czytelnikom się wydaje, że to jest wydawnictwo z dyrektorem generalnym, dwoma zastępcami, dwiema sekretarkami itd., itd. Całe to wydawnictwo to jestem ja, pieczątka i żona. Przepraszam, że żonę na trzecim końcu umieściłem, ale taka jest prawda, że pieczątka jest tą jak gdyby wizytówką wydawnictwa. I tak oto popłynęły te moje książki, które ojciec tutaj był uprzejmy przed chwilą wymienić. Powstaje też pytanie o fundusze na te książki. Otóż wydanie pierwszej książki i jej rozprowadzenie, kwoty z tego uzyskane szły na wydanie następnych. I na tym właśnie polega produkcja, sprzedaż i funkcjonowanie wydawnictwa, początkowo na granicy bankructwa. Ja byłem osobiście kierowcą, kolporterem, rozwozicielem, wystawiaczem rachunków i tak dalej. I tak tutaj ta proza funkcjonowania wydawnictwa Retro zapewne rozczaruje Państwa, tych zwłaszcza, którzy sądzą, że jest to wydawnictwo jakąś taką poważną machiną. Przechodzę do sprawy. Piąty rozbiór Polski, 1990-2000. Jak sądzę, wielu słuchaczy zna już tę książkę bezpośrednio, czy z relacji, czy z fragmentów. I chciałbym tutaj rozpocząć od niewątpliwie potrzebnego kontekstu, szerszego tła tego piątego rozbioru Polski. Piąty rozbiór Polski to jest właściwie ta przestępcza, grabieżcza prywatyzacja Polski. Ja tu świadomie nie mówię o prywatyzacji majątku narodowego, bo prywatyzacja majątku narodowego, wszystkich jej strategicznych gałęzi, branż, zakładów, to jest faktycznie rozbiór Polski. Otóż ten rozbiór Polski nie jest jakąś specyfiką polską, nie jest jak przejawem jakiejś szczególnej agresji wielkich międzynarodowych korporacji biznesu i pieniądza, tylko ten rozbiór wpisuje się w światową tendencję prywatyzacji całych państw i kontynentów, zwłaszcza tak zwanego trzeciego świata oraz tak zwanego drugiego świata, jest to moje takie przenośne określenie, rozumiem tutaj pod pojęciem tego drugiego świata, państwa byłego bloku sowieckiego. Tak się jakoś właśnie składa, że przed chwilą usłyszeliśmy, że w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty przekazał słowa otuchy narodom Ameryki Środkowej dotkniętym skutkami niszczycielskiego huraganu. Potem przypomniał o starciach zbrojnych w Republice Kongo, podkreślając, że wywołują one klimat kompletnego braku bezpieczeństwa. No i rzeczywiście to wejście w tło prywatyzacji świata trzeciego i drugiego koresponduje bezpośrednio ze słowami Ojca Świętego. Rzeczywiście nad krajami trzeciego świata, a szczególnie nad Ameryką Południową, Środkową, krajami Azji, przeciąga huragan, istne tornado prywatyzacji. I chciałbym wrzucić właśnie to tornado globalnej prywatyzacji państw, ich majątków narodowych, rzucić właśnie na szersze tło, w którym Polska stanie się tylko jednym z wielu terytorialnie małych obiektów tej agresji. Otóż to tornado prywatyzacji stało się niepodważalnym dogmatem. Wszystko, co państwowe, jest anachroniczne, drogie, nieefektywne. Znamy to z realiów przecież polskich. Tylko przekazanie wszystkich struktur gospodarki międzynarodowym korporacjom gwarantuje ich dynamiczny rozwój, unowocześnienie, dochodowość. Przechodząc teraz do tych realiów trzeciego świata, chciałem generalnie stwierdzić, że tam, gdzie majątek narodowy każdego z tych państw zostanie poddany tej totalnej prywatyzacji, która właśnie działa jak walec drogowy, zawsze skutkiem jest gwałtowne zmniejszenie zatrudnienia i produkcji. Potwierdzają to realia polskie. To wszystko odbywa się pod pretekstem tak zwanej zmiany profilu, dostosowania do rynku, a zwłaszcza trzecim powszechnym propagandowym oszustwem jest rzekoma poprawa opłacalności. Poprawa opłacalności. Jest to bojowy okrzyk nowożytnych hunów grabiących właśnie gospodarkę Polski. A finałem będzie całkowita likwidacja suwerenności gospodarczej krajów podbijanych, a tym samym i rzeczywistej suwerenności państwowej. Bo jeżeli państwo, naród zostanie wywłaszczone, to co zostanie z tego państwa? Nazwa i naród, który będzie przypominał stado piskląt pozbawionych matki. Prywatyzacja rozpoczęła się już kilkanaście lat wstecz. Postępowała jednak lawinowo. Już w 1992 roku w skali świata zamknęła się kwotą 30 miliardów dolarów. Pięć lat później kwota wyniosła 55 miliardów. To przyspieszenie zostało przestępczo przygotowane przez celowe wywoływanie kryzysów walutowych w Rosji, Australii, Brazylii, Azji, a zwłaszcza w krajach Ameryki Południowej i Środkowej. Najbardziej zuchwale, bezwzględnie, w sposób porównywalny jedynie z najazdem konkwistadorów przed pół tysiącem lat jest prywatyzacja właśnie Ameryki Południowej. To prawdziwe Eldorado. Tamtejsze słabe, skorumpowane struktury państwowe, wielkie bogactwa i przemożny wpływ masonerii, która już w XIX wieku była sprawczynią rewolucji masońskiej, zwłaszcza w Meksyku, to są te pożywki ułatwiające prywatyzację. Szczególnie dramatycznie wygląda to na gruncie brazylijskim. W ciągu niespełna dwóch lat, 1996-97, sprywatyzowano tam majątek za 22 miliardy dolarów, a do 2000 roku przewiduje się dalsze 60-65 miliardów. Firmy i przedsiębiorstwa mieszczące się w tych 65 miliardach początkowo zostały wycenione przez firmy konsultingowe na 85 miliardów, lecz 20 miliardów urwano z tego w wypróbowany wszędzie sposób. Przedtem doprowadzono do załamania giełdy brazylijskiej, to też ceny spadły gwałtownie i tak, że jeżeli nie podniosą się znacznie, wtedy 65 miliardów zmniejszy się do około 25 miliardów. Te same metody zastosowano w Polsce po załamaniu giełdy jesienią bieżącego roku, po krachu rosyjskim. I właśnie wtedy, gdy polska giełda znajdowała się w tak zwanym dołku, natychmiast pośpiesznie wystawiono do prywacji największy, najcenniejszy kąsek polskiego dobra, mianowicie polską telekomunikację. I te ataki na telekomunikację właśnie idą w pierwszym rzędzie w tych krajach trzeciego również świata. Tej prywatyzacyjnej grabieży poddano głównie kopalnictwo Brazylii. Sprywatyzowano wiele firm, między innymi jedną z nich, która jest trzecią na świecie, jest to firma wydobywcza. Wydobywa wielkie ilości różnych minerałów. Między innymi jest największym na świecie producentem żelaza. Jest także posiadaczem ogromnych złóż minerałów, hematytu, diamentów, akwamaryny. W maju 1997 roku tę firmę zagrabiono za cenę 3,3 miliarda dolarów. Dotyczyło to 30% pakietu kontrolnego. Kupił ją węgierski Żyd George Soros, postać złowieszczo znana Polakom. Dane te zaczerpnąłem z cyklu opublikowanego w dwutygodniku Ojczyzna, gdzie autor podaje, że ten gigant był wart o 100 lub 120 razy więcej. 100 lub 120 razy więcej niż te wspomniane 3,3 miliarda dolarów. Waszyngtoński międzynarodowy przegląd specjalistyczny podał, że 3,3 miliardów dolarów to dokładnie 10-dniowa wielkość przyrostu długu rządu ówczesnego prezydenta Fernando Cardoso. 10-dniowy przyrost długu. Tak więc wyzbywając się tej lokomotywy brazylijskiej gospodarki, rząd pokrył zaledwie 10-dniowy przyrost długu tego państwa. Świat staje się zatem koszmarną groteską, jeśli dorobek kilku pokoleń zostaje sprzedany na pokrycie 10-dniowego przyrostu długu państwa. To nie wymaga już komentarza. Drugim kierunkiem ataku gangsterów prywatyzacyjnych jest Meksyk. Tam również na pierwszy ogień poszła telekomunikacja, przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe oraz nowoczesne zakłady lotnicze, a także elektroniczne. Otóż centra tej przestępczej agresji znajdują się w Anglii. To one, realizując teorię masońskiego korporacjonizmu i likwidatorskie zapędy antynarodowe, obrały sobie za poletko doświadczalne właśnie Meksyk. Powodem tego wyboru były tam duże tradycje państwowego interwencjonizmu w tym kraju, a to zawsze ułatwia grabież, gdyż przedsiębiorstwa funkcjonowały pod parasolem dotacji państwowych. Tę lekcję przerabiała nasza gospodarka i przerabia już od bez mała 10 lat. Początkowo Meksyk opierał się tej inwazji, dawał posłuch radom słynnego Lyndona LaRouche'a, który był zwolennikiem ustanowienia nowego porządku w geofinansach. Doradzał on Światowy Sojusz Dłużników przeciwko dyktatowi Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ale następca prezydenta Portillo był już posłuszną marionetką nowojorskich rekinów z Wall Street i londyńskiej City. Sprywatyzował majątek państwa 60% za 1,9 miliarda dolarów. Między innymi dwie linie lotnicze, kilka zakładów petrochemicznych i grupę hoteli. A teraz powstaje pytanie o kulisy tych tak zwanych prywatyzacyjnych zabiegów. Kto kupował? Kupowali ludzie podstawieni, z obywatelstwem meksykańskim figuranci, co z powodzeniem i na szeroką skalę jest realizowane w Polsce. Nabywcą oficjalnym wspomnianego największego przedsiębiorstwa była tam właśnie rodzina Brennerów, ale pieniądze wyłożył londyński multimilioner Sir James Goldsmith. Jest to postać znana czytelnikom polskim, jest to bowiem wprawdzie multimilioner, ale pod koniec życia, on już nie żyje, wydał dwie książki Pułapka, a po kilku latach Odpowiedź. Tę książkę pod tytułem Odpowiedź na zarzuty pod adresem tej jego pierwszej książki. Zagłada Narodowej Gospodarki Meksyku dokonała się za prezydentury Carlosa Gortari, który w cichej współpracy z George'em Bushem szmuglował kokainę do USA samolotami wojskowymi z Meksyku, Nikaragui. Okoliczności tego w szerszym tle ukazuję w swojej książce. Salinas pogrzebał samodzielność finansową Meksyku, prywatyzując przede wszystkim banki. Dokładnie odwrotnie do tego, co uczynił prezydent Portillo, nacjonalizujący dla obrony przed dyktaturą Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kupującymi byli niemal wyłącznie właściciele domów maklerskich. I wszystkie właśnie te domy zbankrutowały jednego dnia, kiedy w październiku 87 nastąpił krach na światowych giełdach. Nie zbankrutował tylko dom maklerski Augustino Lodgerit. Rząd meksykański uratował go dotacją. Tajemnica tej nadopiekuńczości wyszła na jaw w 1994 roku, kiedy w rezultacie wielkich zadłużeń Meksyku Międzynarodowy Fundusz Walutowy nakazał wyprzedać 60% aktywów bankowych obcym bankom w ciągu 2 lat. I oto ten Lodgerit, wówczas już właściciel grupy banków Inverlat, okazał się własnością, dosłownie własnością razem z jego bankami kanadyjskiego Bank of Nova Scotia. Z kolei grupa Banka Serafin, własność innego Meksykanina, została nabyta przez Bank Hong Kong Banking Corporation i pomimo tej egzotycznej nazwy jest to bank londyński. Dalej, przejdźmy do innych państw. Afryka. Do opornych należy Nigeria, ale przestępcy z Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz ich agenci w Nigerii już ustalili listę najlepszych obiektów do rozgrabienia. I tę procedurę zrealizują po odpowiednim zapędzeniu Nigerii w dół finansowy. Otóż kolejnym państwem afrykańskim jest Ghana dalej. I tam procedura prywatyzacyjna ma ten sam przebieg. Ale powiadam, największy dramat przeżywa Zair i kilka państw z rejonu Wielkich Jezior. Od 1993 roku jest on terenem ludobójstwa obejmującego Rwandę, Zair i Burundi. W plemiennych zrzeziach zginęło tam już około 3 milionów osób. Były to hekatomby z premedytacją zaprogramowane i stymulowane przez brytyjskie korporacje wydobywcze. Gra toczyła się i toczy o nieprzebrane bogactwa naturalne. Tam również pojawiło się najpierw złowrogie nazwisko Sorosa, a także nazwiska bankierów Warburga i Morgana. Wykonawcami rzezi byli i są miejscowi uzurpatorzy, zdrajcy własnych narodów i plemion, najemnicy wielkich karteli. Soros, popierając i broniąc swego agenta Kabilę, który przejął władzę z poparcia Międzynarodowego Funduszu, cynicznie stwierdził w jednym z wywiadów, Zachód powinien odłożyć lekcje moralne na później. Przede wszystkim Stany Zjednoczone powinny zaprzestać wysuwać żądania przeprowadzenia wczesnych wyborów. Na to jeszcze przyjdzie czas. Ten czas Sorosa był potrzebny na dokończenie rzezi ludności w tych trzech krajach i dewastacji gospodarki.
a granie toczy się o nieprzebrane bogactwa. Zaire, dawne Kongo belgijskie, to cała tablica Mendelejewa. 50% światowych zasobów kobaltu, niemal połowa światowych złóż diamentów, a także złoto, cynk, miedź, mangan. I ten przebogaty kraj, ta jedna wielka kopalnia cenności został zapędzony w niebotyczne długi. 8 miliardów, a następnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy zamknął linie kredytowe dla Zairu, dotąd otwarte równie szeroko jak kredyty szeroko otwarte dla bankrutującej Polski. Następnie fundusz zażądał prywatyzacji zairskich kopalni. Przesłanki dramatu budowanego od wielu lat to w 1980 roku zadłużenie czarnego lądu sięgnęło 80 miliardów, kilkanaście lat później urosło do 250 miliardów. W 1994 roku państwa Afryki spłaciły 20 miliardów długów, ale tyle samo narosły w tym czasie same odsetki. W Ugandzie do władzy doszedł krwawy pupil Międzynarodowego Syndykatu Bankowych Zbrodni, Museveni. Nic więc dziwnego, że jego program dokładnie pokrywa się z faszyzmem Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w wydaniu Arnolda Toynbee'ego i z faszyzmem samego Hitlera. To stwierdzenie brzmi trochę szokująco, ale ja w swojej następnej książce, która się ukaże za kilka miesięcy, absolutnie i dokładnie wykazuję zasadność tej paralelności faszyzmu globalistów przedwojennych z faszyzmem Hitlera i odradzającym się faszyzmem globalistów współczesnych. Museveni zresztą ostentacyjnie przyznał się do tego, że siebie kieruje na Hitlera afekt i powiedział, proszę zwrócić uwagę na jego zuchwałą wypowiedź, moim powołaniem jest utworzyć z Erytrei, Etiopii, Sudanu, Ugandy, Kenii, Tanzanii, Ruandy, Burgundii i Zairu państwo federalne pod przywództwem jednego narodu. Tak jak Hitler zjednoczył Niemcy, my powinniśmy zjednoczyć Afrykę. Zatem chyba wszystko jest oczywiste. Walkę Kabili o władzę szczerze finansowały firmy, między innymi słynny klan Oppenheimerów. Kanadyjska Tenke, już kiedy doszedł do władzy, został prezydentem, przysłała mu w jakimś niewiadomym prezencie 50 milionów dolarów. Prywatyzacja Brazylii daje się porównać jedynie z obecną prywatyzacją Polski. Wyrok na Brazylię został już wydany. Jest to najbogatszy kraj Ameryki Łacińskiej o wciąż nie do końca rozpoznanych bogactwach naturalnych. Załamanie finansów Rosji uderzyło w Brazylię bardzo dotkliwie, gdyż spekulanci zaczęli z niej masowo wycofywać swoje pieniądze. W sierpniu 1998 roku wyciekło z Brazylii 12 miliardów. We wrześniu 13 miliardów. Jakie były tego konsekwencje? Aby powstrzymać ten krwotok, bank centralny podniósł stopy procentowe do 50%, co było przywiązywaniem kamienia młyńskiego do szyi brazylijskiego reala. Zwłaszcza, że w grudniu 1998 Brazylia ma spłacić ponad 15 miliardów państwowych zobowiązań. Oficjalny dług rządowy Brazylii szacuje się na 263 miliardy, ale po dodaniu pożyczek wewnętrznych z banków brazylijskich łączny dług budżetu Brazylii wynosi 481 miliardów. Stanowi to 3 razy więcej niż długi Rosji wynoszące 140 miliardów, Korei Południowej 158 miliardów, Indonezji 137 miliardów. Kreowany na prezydenta Fernando Henrique Cardoso będzie musiał wyprzedać resztę majątku narodowego za bezcen. Jest to absolutnie nieodwołalny wyrok. Specjaliści śledzą ten dudniący wulkan z dreszczem grozy. Brazylia ma 170 milionów mieszkańców. Obszar równy obszarowi Stanów Zjednoczonych. Ogromne bogactwa naturalne i przemysł, który wytwarza 43% produktu narodowego brutto całej Ameryki Łacińskiej. Krach finansowy Brazylii, który staje się wręcz nieuchronny, spowoduje kryzys finansowy w USA, gdyż posiadają one 99 miliardów pożyczek udzielonych całej Ameryce Łacińskiej, a samej Brazylii 26 miliardów dolarów. Kryzys rosyjski pod tym względem staje się jakby drugorzędny. Stany Zjednoczone są wierzycielem Rosji na tylko 8 miliardów. Wszystkie firmy przemysłu ciężkiego w Brazylii są tak zadłużone, że sprzedaje się poniżej wartości samego zadłużenia. Znamy tę lekcję na gruncie Polski. Tak między innymi sprzedano, używam tu cudzysłowu, przedsiębiorstwa hutnicze, samolotowe, telekomunikacyjne, elektrownie. Podobnie jak w Rosji, jak w Azji, w Meksyku, w Polsce. Na tej prywacji zwijają krocie wąskie klany brazylijskich bossów oddanych ich mocodawcom zagranicznych. Chciałbym tutaj jeszcze odsłonić pewien mechanizm personalny takich zawłaszczeń. Otóż kanały tych powiązań, powody niekiedy zdumiewających transakcji, tkwią w łańcuszkach powiązań personalnych. Prześledźmy to na losach firmy, która kupiła przedsiębiorstwa hutnicze w Brazylii, ogromnej firmy CSN. Kupiła ją przeciętna firma tekstylna, którą nagle stać było na wyłożenie 1,5 miliarda dolarów. Ale to wszystko mało. Jej właścicielem jest Żyd Benjamin Steinbruch, a jego firmę tekstylną pod nazwą Wikunia, międzynarodowa finansjera ocenia zaledwie na 800 milionów dolarów. Ale Steinbruch jest szkolnym kolegą prezydenta Cardozo, syna prezydenta Cardozo. Natomiast po prywatyzacji syn prezydenta Cardozo otrzymał lukratywną posadę w tej firmie w roli, cytuję, doradcy do spraw kontaktów zewnętrznych. Kontaktów zewnętrznych. Ale Steinbruch jest porównywalny z amerykańskim miliarderem Slimem. Obaj są figurantami podstawianymi w interesach wielkich korporacji. Kiedy w maju 1997 roku skandalicznie prywatyzowano firmę CWRD, jest to kompleks wydobywczy, nabywca tego kompleksu właśnie tworzył CSN Steinbrucha. Wtedy amerykański Bank Narodowy pożyczył Steinbruchowi 1,2 miliarda dolarów, ale faktycznym pożyczkodawcą połowy tej sumy okazał się wszędobylski Soros. Co więcej, Steinbrucha stać było w maju 1996 roku na wykupienie przedsiębiorstwa Light zaopatrującego w prąd całe Rio de Janeiro. Steinbruch wyłożył na to 2,5 miliarda dolarów, a pytanie o źródło tych nieprzebranych zasobów ginie w mrokach gangu Sorosa i Międzynarodowego Funduszu. Steinbruch stanął też do przetargu firmy telekomunikacyjnej Banda B, jakże słuszna nazwa, na telefonię komórkową całej Brazylii. Ową bandę wyceniono wstępnie na 8 miliardów dolarów. I jeśli Steinbruch nie jest szaleńcem, to znaczy, że 8 miliardów już gdzieś, ale gdzie, na niego czeka. Przypominam, jego firma tekstylna dysponuje tylko majątkiem 800 milionów dolarów. Głównym krupierem tej międzynarodowej ruletki jest żydo-anglosaska oligarchia finansowa, pajęczo powiązana z klanami finansowymi USA. Oprócz korzyści banków pęcznieją też konta tamtejszych firm specjalizujących się w wycenie prywatyzowanego świata. Ich marże często osiągają 15% wartości prywatyzowanego majątku. I ja w swojej książce Piąty rozbiór Polski wykazuję, jak te hieny prywatyzacyjne, głównie właśnie londyńskie, żerują na prywatyzacji polskiego majątku narodowego. Gdzie zapadają decyzje o grabieży majątków narodowych? Kto pociąga za sznurki? Proszę Państwa, nie istnieje odpowiedź jednoznaczna, typująca konkretne osoby. Jak w każdej strukturze masońskiej istnieje wiele coraz mniejszych, a coraz ważniejszych kręgów decyzyjnych. Ten ostatni z pewnością składa się z niewielkiej, kilkuosobowej grupy sterników. Na szczytach tej piramidy niepodzielnie panują, niestety trzeba to powiedzieć, Żydzi. Ich postępowanie niewiele ma wspólnego z interesami państw, których paszporty noszą w swoich kieszeniach. są Żydami, dopiero potem Amerykanami, Brytyjczykami, etc. Z całą pewnością wąski krąg decydentów kryje się w sporym tłumie Komisji Trójstronnej i Grupy Bilderberg. Komisji Trójstronnej założonej przez Zbigniewa Brzezińskiego i Rockefellera. Jest naiwnym mitem, że jeśli ktoś został zaproszony na przykład na kolejne doroczne posiedzenie Bilderbergu, to stał się jej ważnym członkiem. Ale, w cudzysłowie, namaszczenie zaproszeniem jest ważnym wprawdzie sygnałem, że królowie królów mają już do niego zaufanie jako posłusznego posłańca i wykonawcy dyrektyw. Na tej zasadzie był uczestnikiem takiego posiedzenia Bilderbergu Andrzej Olechowski, były minister finansów i spraw zagranicznych. I rzeczywiście jego polityka jako m.in. ministra spraw zagranicznych Polski w pełni potwierdzała ten służalczy status Olechowskiego. Najważniejsi z reguły zajmują oficjalne stanowiska nieporównanie mniej eksponowane od stopnia wtajemniczenia. Do takich należy na przykład pan Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, okrętu flagowego wojującego antypolonizmu i syjonizmu. O wiele bardziej decyzyjnym kręgiem jest tak zwane Międzynarodowe Biuro Doradcze, które powstało w 1995 roku. Powołała go amerykańska słynna Rada Stosunków Zagranicznych, o której piszę w piątym rozbiorze szerzej, a także w rządach zbiorów. Oczywiście przewodniczącym tego biura jest David Rockefeller, członek i financier CFR, współzałożyciel Komisji Trójstronnej i Grupy Bilderberg. O powstaniu tej komisji członkowskiej pana Michnika pisze m.in. profesor Giertych w swojej opoce w kraju. Bardzo gorąco polecam, bo jest tam przegląd rzeczywiście wielu tych inwazyjnych działań przeciwko Polsce. Nie tylko Polsce, ale także i przeciwko Kościołowi katolickiemu jako instytucji, a zwłaszcza jako instancji moralnej narodu. To Międzynarodowe Biuro Doradcze to ciało składające się z zaledwie 28 osób. Tu porównajmy je z setkami członków Bilderbergu i kilkoma tysiącami zapraszanych gości na posiedzenia klubu Bilderberg. W skład tej komisji wchodzi tylko 6 z Europy Zachodniej. 6 ludzi z Europy Zachodniej. Wszyscy to członkowie Bilderbergu, 2 Japończyków, a inni to Karaganow z Rosji, Moshe Arendt z Izraela, Palestynka Hanan Ashrawi oraz Chińczyk Tun. I właśnie w tym super ekskluzywnym gronie członków Międzynarodowego Biura Doradczego znalazł się pan Adam Michnik, jak należy sądzić, doradca do spraw polskich. No cóż, możemy sobie tylko pogratulować tego reprezentanta polskości. Ale osławiona CFR ma swojego równie ekskluzywnego potomka. Jest nim amerykańskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Jak przeczytałem w tygodniku Ojczyzna, ma on siedzibę w Waszyngtonie. Otóż zajmuje się inspirowaniem inicjatyw lokalnych służących realizacji programów globalnych. Jest to taki oficjalna formuła programu. Ale jedną z jej decyzji było powołanie zespołu o skrócie USUEPL, co daje się przetłumaczyć jako Komisja Amerykańsko-Europejsko-Polska. Szefem i inicjatorem tego tworu jest niezastąpiony pan Zbigniew Brzeziński, który powołał kilka innych podobnych komisji, m.in. w Rumunii, gdzie oligarchowie pieniądze i władzy zdołali przedtem osadzić na fotelu prezydenta posłuszną im marionetkę Imla Konstantinescu. Wyjaśnijmy od razu, że głównym celem programowym owej USEUPL jest przytroczenie Polski do NATO i Unii Europejskiej. Ten fakt obala naiwny mit o rzekomej konkurencji między USA i Europą w sprawie Unii Europejskiej. Mawia się bowiem naiwnym, że Stany Zjednoczone są temu przeciwne w obawie przed hegemonią zjednoczonej Europy. Tymczasem jest to wspólna gra. Członkami tej komisji jest 67 komisarzy, w tym 27 z Polski. Jak przypominam, że to jest komisja, wersja komisji polskiej. Przewodzi pan Zbigniew Brzeziński, ma trzech zastępców. Jest to Don Klocze, prezes największej na świecie firmy adwokackiej. Drugi to Barnewik, prezes koncernu Braun Braveri, a trzeci to pan Cezary Stypułkowski, prezes Banku Handlowego, reprezentuje Polskę. Proszę Państwa, byłoby pewnym nietaktem, gdybym nie dorzucił do sylwetki pana Stypułkowskiego kilka szczegółów zawartych właśnie w piątym rozbiorze. Otóż pan Stypułkowski prezesem Banku Handlowego został w wieku 24 lat, ale miał już efektowną przeszłość. Ten skromny asystent prawa UW w latach 80. był już doradcą ministra do spraw, cytuję, reformy gospodarczej. Po roku pełnił funkcję doradcy wicepremiera, następnym sekretarza Komisji Rady Ministrów, oczywiście do spraw reformy gospodarczej. W 1988 roku poleciał do USA jako stypendysta Instytutu Fulbrighta, znanej wylęgarni masońskiej elity. Potem było już gładko, obrona pracy doktorskiej, praca w Citibank i wreszcie prezesostwo Banku Handlowego. Nie od rzeczy będzie przypomnieć zasługi Banku Handlowego, co już poruszyłem w rządach zbiorów, a rozwinę w piątym rozbiorze. Otóż, mówiąc w ogromnym skrócie, poprzez ten bank dokonano grabieży stulecia, transferu miliardów dolarów z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego FOS. Dokładnie ilu nikt jeszcze nie wie, na konta zagraniczne. Przeważnie do dziś nieznane. Od 1989 roku Najwyższa Izba Kontroli dokonała 6 kontroli Banku Handlowego pod kątem grabieży FOS, ale wyniki żadnej z nich nie dostały udostępnione ani masie upadłościowej, czyli Polakom, ani Sejmowi. Zasłaniano się tajemnicą państwową lub bankową. Po transformacji PRL-u w PRL-BIS, a PZPR w SDRP, Bank Handlowy posiadał 49 miliardów długu, w tym miliardy z FOS. Kierownictwo BH było zawsze, aż po Cezarego Stypułkowskiego, nierozerwalnym splotem PZPR, potem SLD, Służby Bezpieczeństwa, potem UOP i wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Wszystkie przecież te struktury były nierozerwalnie połączone ze swoimi odpowiednikami w ZSRR. Taki to prezes takiego to banku przypadł do gustu królowi królów, panu Zbigniewowi Brzezińskiemu. Powróćmy jeszcze do owej komisji US-UEPL. To jej naciskom pan Leszek Balcerowicz zawdzięcza nominację na ministra finansów, a pan Geremek na szefa MSZ. Komisja działa energicznie. Podjęła już 47 tak zwanych projektów w 11 dziedzinach. Prywatyzacji, kontakty i wchodzenie do UE, wojsko, jego restrukturyzacja. Właśnie wczoraj odbywała się sesja Stalowej Woli na temat sytuacji w przemyśle zbrojeniowym, gdzie rozdzierano szaty nad upadkiem naszego przemysłu zbrojeniowego. Na 1998 rok przewidziano i podjęto dziewięć owych inicjatyw. Zostały one podsumowane latem 1998 roku na siódmej już sesji plenarnej tej komisji w Warszawie. Otóż patronowała temu Szkoła Główna Handlowa, dawna SGPiS, wylęgarnia polskich globalistów. Referaty wygłosić mieli pan Leszek Walcerowicz o instytucjach zagranicznych, pan Henry Owen, starszy konsultant banku Salomon Brothers, pan Andrzej Wierzbicki, dyrektor Instytutu Telekomunikacji, żeby zawłaszczyć telekomunikacją, co właśnie się odbywa. A pan Andrzej Olechowski, były minister finansów i spraw zagranicznych, mówił o prywatyzacji sektora energetycznego. Bez większej, a raczej bez żadnej przesady można było nazwać tę sesję rozbiorową. Tak, proszę Państwa, wygląda to międzynarodowe, to światowe tło prywatyzacji świata, prywatyzacji państw i całych kontynentów. W jej tle znajduje się prywatyzacja Polski. celowo nie używam słów prywatyzacja majątku narodowego Polski, bo jest to nierozerwalny, sprywatyzowany, rozgrabiony, wykupiony przez międzynarodowe korporacje, majątek jakiegoś narodu, czyli państwa, powoduje, że państwo zostaje sprywatyzowane i przestaje istnieć jako samodzielny byt państwowy, polityczny, gospodarczy. To na razie tyle. Przepraszam, że za długo się rozgadałem, ale uznałem jednak, że to tło jest niezbędne.
Tak, dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, w naszym studiu pan Henryk Pająk, Piąty Rozbiór Polski. Możemy rozmawiać z naszym gościem już w tej pierwszej części naszej audycji. Oczywiście pan Henryk będzie także gościem naszym o godzinie 21.30. Zapraszamy bardzo serdecznie. Telefony do naszego studia 655 23 55 dla słuchaczy Polski Północnej, 655 23 56 dla słuchaczy Polski Południowej, dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056. I już jest pierwszy słuchacz. Proszę bardzo, słucham Radio Maryja. Na wieki wiekowane.
Kłania się Andrzej z Warszawy. Ja się zgadzam z tym wszystkim w 100%, co mówi pan profesor. Mało tego, jeszcze chciałbym wszystkim dodać film Kitty Umen, taki bardzo słynny, który polegał jako wzór społeczeństwa, że ten biznesmen stawiał nogę przedsiębiorstwu, które mogło działać, żeby je rozprzedać w kawałkach. I trzecia sprawa, chciałem powiedzieć coś takiego, że została powołana agencja, istnieje już, Agencja Mienia Wojskowego, która w przetargach sprzedaje działki należące do wojska. O czym jeszcze Państwo nie mówicie? O tym mówiono w telewizji. Niech będzie Pan Chrystus.
Na wieki wiekowane.
Dziękuję. Tak, no cóż, dziękuję Panu za tę wypowiedź. Ona jest bardzo cenną glossą, uzupełnieniem do mojego wstępu. Chciałbym jednak, proszę Państwa, skromnie tutaj wprowadzić pewne sprostowanie. Nie jestem profesorem, jestem skromnym magistrem i o dziwo magistrem polonistyki. No ale muszę też nieskromnie powiedzieć, że jako pełny magister mam pewną naukową przewagę nad pewnym niepełnym magistrem. Magistrem o mało co.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, moje imię Krzysztof, ja dzwonię z Berlina. Ja do pana Henryka z takim zapytaniem. Jak uważa pan, była kiedyś podczas kampanii prezydenckiej, była właśnie zmieniona ustawa, to było przygotowywane właśnie dla pana Brzezińskiego. Jak potoczyłyby się losy już Polski, gdyby właśnie pan Brzeziński został prezydentem Polski? To jest pierwsza sprawa, a po drugie, został pan Marian Krzaklewski zaproszony na 4-dniową wizytę właśnie do pana Brzezińskiego do Stanów Zjednoczonych. Czy coś więcej o tej wizycie można by się było dowiedzieć? To wszystko. Dziękuję z panem Bogiem.
Dziękuję panu.
Z Bogiem.
Na temat wizyty pana Krzaklewskiego na razie nic nie wiem. Jego kontakt z panem Brzezińskim jest dla mnie całkiem zrozumiały. A co do pana Brzezińskiego jako kandydatury na prezydenta, rzeczywiście, jak sobie przypominamy, proszę państwa, były takie zakulisowe, szeptane plotki, wersje, że no, co by było, jakby pan Brzeziński został prezydentem Polski. Jest to, proszę Państwa,